Chciałbym kontynuować nasze, chciałem powiedzieć, obozowe, nasze, nie wiem, zimowiskowe, czy jak to powiedzieć, wykłady, kazania. I ta wieczorna seria jest trochę inna niż ta poranna. Wczoraj rozpocząłem takim kazaniem, które mówiło o realnej alternatywie naszego zbawienia, czyli o realnej możliwości, która istnieje poza tym, że człowiek może pójść do nieba. I mówiliśmy wczoraj dużo o piekle, ale przede wszystkim mówiliśmy o Bożej łasce, o Panu Jezusie, o tym, jak Jezus zbawia, o tym, co Jezus czyni w naszym życiu. I kochani, wczoraj to, co mówiłem, dotyczyło w ogromnym stopniu nas, tego, co my przyjmujemy, tego, co dotyczy naszego życia na wieczność. A dzisiaj chciałem powiedzieć jakby teraz o odwrotności tego. Wczoraj mówiłem o czymś, co każdy z nas musi zmienić w swoim sercu, aby móc właściwe relacje mieć z Bogiem. A dzisiaj chcę powiedzieć o tym, że jeśli już mamy właściwe relacje z Bogiem, czego powinniśmy się od Niego uczyć, czego powinniśmy się nauczyć od Pana Jezusa i co powinno cechować nasze chrześcijańskie życie. Przed chwilką, dosłownie przedostatnia pieśń w czasie naszego tego uwielbiania, tej części modlitewnej z pieśniami, śpiewaliśmy Przyjaciela mam. I jedne ze słów tej pieśni mówiły: uleciał strach. Tak dobrze było mi śpiewać tą pieśń, tak dobrze było mi modlić się tą pieśnią, bo naprawdę mam przyjaciela. I teraz pytanie moje, właśnie tak bardzo ta pieśń dotyczy tego, o czym chcę mówić. Czy Bóg jedynie po to jest naszym przyjacielem i Pan Jezus, aby po prostu, aby nam dobrze było, aby właśnie w tym błogim nastroju trwać i go doświadczać, czy też Pan Bóg chce, abyśmy poszli z tym gdzieś dalej i coś więcej z tym zrobili? Myślę, że każdy, kto czyta Biblię, zna odpowiedź na to praktycznie bardzo proste pytanie. Bóg chce, aby Jego lud chodził z tym, co przeżył, abyśmy przez Ewangelię pokazali innym ludziom, że Jezus rzeczywiście jest przyjacielem. Jeżeli, wiecie, można się sprzeczać przez 4 miesiące, czy ktoś jest prawdziwym chrześcijaninem, czy nie. I który mądrzejszy będzie, to ten się lepiej będzie bronił, używając różnego rodzaju wersetów. Ale ta wielka prawda bardzo łatwo jest widoczna właśnie przez to, że prawda twojego chrześcijaństwa jest bardzo widoczna przez twoją postawę tego, jak reprezentujesz Pana Jezusa dla innych ludzi. Czy chętnie dzielisz się słowem, czy go głosisz, czy też raczej jest on takim wstydliwym kolegą, takim trochę, wiecie, no, kochamy Cię, ale tak, wiesz, trzymaj się od nas z daleka, jak nie trzeba. Ja pamiętam w szkole, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, chodził ze mną do szkoły taki Wojtek, który, jak to dzieci mówią, myśmy mówili po prostu, że jest nienormalny, był niedorozwinięty i przez kilka miesięcy chodził z nami do klasy, zanim go zabrali do szkoły specjalnej. I pamiętam, że ja i jeszcze kilku chłopaków, w gruncie rzeczy myśmy tego Wojtka lubieli, ale jak nikt nie widział. Jak nikt nie widział w klasie, to się mu pomagało. Pani patrzyła przez palce na to, co on robił, bo każdy wiedział, no, że biedak to jest i co się znęcać nad nim. Chociaż byliśmy dziećmi, to nie przyszło nam do głowy. Jakoś przynajmniej nie przypominam sobie, żebyśmy mu go popychali, podkładali mu nogi, czy robili mu krzywdę, chociaż dziwnie się zachowywał. I jakoś tak go lubiałem, ale wiecie co? Ostatnią rzeczą, jaką chciałem, to żeby mnie ktoś widział z Wojtkiem na ulicy. Co jak co? Tego nie chciałem. I tak czasami w naszym życiu jest traktowany Jezus jako taki nienormalny, religijny fanatyk, który owszem jest fajnym kolegą, jeśli chodzi o ideały, idealistyczne rozmowy, ale Panie Jezu, na ulicy to się tak proszę troszeczkę za mną trzymaj. To nie jest chrześcijaństwo, jest to Buda. Jezus chce, byśmy Go reprezentowali każdą chwilą naszego życia. Amen. Ja chcę dziś poruszyć tylko jeden z tych aspektów. Chciałbym dzisiaj mówić o tym, jak Pan Jezus uczy nas współczucia dla świata. Jak Pan Jezus uczy nas patrzeć z rozpaczą na to, co dzieje się w świecie. On nie chce, żebyśmy zatopiwszy się w Nim, pozostawali we wspaniałym nastroju i tak już do końca życia i na wieki wieków, ale Bóg chce, abyśmy się Nim dzielili, aby On był naszym świadectwem, aby był naszym życiem, aby Ewangelia stała się tym, co niesiemy. I powiem wam, nie ma wspanialszej rzeczy w moim życiu, niż przyprowadzać ludzi do Jezusa. I w ostatnim czasie, gdy udało mi się to zrobić, taką radość odczuwałem. Większą radość mówiłem do braci niż zgłoszenia 10 kazań. To było takie szczęście widzieć tych ludzi potem na nabożeństwie. Otwórzcie proszę wasze Biblię na Ewangelii Marka. Ewangelia Marka, 8 rozdział od 1 do 12 wersetu. Ewangelia Marka, 8 rozdział od 1 do 12. W one dni, gdy znowu było wielkie mnóstwo ludu, a nie mieli co jeść, przywołał uczniów i rzekł do nich: żal mi tego ludu, bo już 3 dni są ze mną, a nie mają co jeść. A jeśli rozpuszczę ich głodnych do domów, ustaną w drodze, a przecież niektórzy z nich przybyli z daleka. I odpowiedzieli mu uczniowie jego: skądże ktoś potrafi ich nakarmić? Chlebem tutaj, na pustyni. I zapytał ich: ile macie chlebów? Oni zaś rzekli: 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi i wziąwszy te 7 chlebów i podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, by kładli przed nimi i kładli przed ludem. Mieli też 2 rybek i pobłogosławiwszy je, kazał i te kłaść przed nimi. A jedli i nasycili się i zebrali 7 koszów resztek chleba, które zbywały. Było ich zaś około 4000 i rozpuścił ich. Zaraz też wsiadł do łodzi z uczniami swoimi i przybył w okolice Dalmanuty. I wyszli faryzeusze i zaczęli z nim rozprawiać, a wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba. I westchnąwszy w duchu swoim, rzekł: czemu ten ród żąda znaku? Zaprawdę powiadam wam, że temu urodowi znak nie będzie dany. Amen. Wiem, że tak jak tu siedzicie, wielu z was słyszało wielokrotnie kazanie na ten temat i wiele razy słyszeliście słowo o tym, jak Pan Jezus rozmnożył chleb i jak nakarmił ludzi. I ja może nie chcę się dzisiaj tym zajmować i nie będę wiele o tym mówił. Zupełnie na co innego chcę zwrócić tutaj uwagę w tym słowie. Oczywiście troszkę chciałem o tym powiedzieć, ale to nie jest główne moje przesłanie dzisiaj. Chyba każdy, jak tu siedzi, słyszał na ten temat. Nawet na szkółce o tym się mówi. Ale kiedy zastanawiam się nad naszą chrześcijańską pielgrzymką przez ten świat, to myślę o tym, jak mogę ja przejść moje życie wiernie z Panem. Jak mogę ja reprezentować Pana Jezusa tam, gdzie idę. I czy w takim myśleniu, kiedy mówię, jak mogę ja przejść wiernie z Panem, ja chcę być błogosławiony, ja chcę doświadczać Boga, to ciągłe ja i ja, czy jest miejsce w tym wszystkim, w tym myśleniu na tych, którzy wokół nas nie mają już siły. Znam wielu ludzi, którzy odpadli od Kościoła, odpadli od tej dawnej gorliwości i wiary. Na pewno też znacie takich ludzi. Znam wielu ludzi, którzy nigdy nie znaleźli prawdy i nigdy nie znali Pana. Po prostu niewierzących. Znam ludzi, którzy po prostu nie mają siły. I zastanawiałem się, czy jest słowo żal albo słowo współczucie w takim słowniku mojego serca. Czy w ogóle ja współczuję tak, jak współczuł Pan Jezus? Czy patrzę z takim żalem, z jakim patrzył Pan Jezus? Czy obchodzi ciebie i mnie? Czy nasi bliscy dojdą też tam? Czy też bardzo jesteśmy skupieni na tym, czy my sami dojdziemy? To jest to jakby, co chciałem dziś powiedzieć. Wczoraj mówiłem o czymś, co dotyczy bardzo, bardzo nas wewnętrznie. A dziś chciałem powiedzieć, co dotyczy nas jakby na zewnątrz, dla świata. Czy jest w moim życiu chrześcijańskie współczucie? Czy też według mnie współczucie to jest może tylko przemijający nastrój, jakieś uczucie, które z czasem znika? Jak reagujemy na tych, którzy są żałośni? Żałośni w pełnym sensie tego słowa. Nie wiem, pijacy, złoczyńcy. Łatwo jest, wiecie, współczuć małemu dziecku. Wszyscy współczują sierotom, ale już nie wszyscy chcą im pomóc. Wszyscy współczują biedakom, ale też nie wszyscy chcą im pomóc. I o ile większość świata współczuje, nic nie robiąc, o tyle Pan Jezus chce, abyśmy my wstępowali w Jego ślady. Amen? I dlatego chcemy coś zobaczyć w Słowie Bożym dzisiaj. Jak reagujemy na szefa, który nie docenia naszego wysiłku? Na ludzi, którzy nas nie docenią, a którzy są żałośni w swoim braku Boga w życiu? Widzicie, Jezus jest naszym wzorem i przecież za Nim idziemy. I myślę, że powyższy tekst daje nam wiele odpowiedzi i pozwala nam dużo lepiej przejść nasze życie z Panem. Pan Jezus przyszedł do ludzi nie tylko po to, aby mówić do nich kazania. Jezus nie był kimś, kogo Ojciec posłał, żeby mówił kazania. A potem przyglądał się i oceniał, czy ludzie robią to, co on mówił w kazaniach, czy nie. On przyszedł i żył życiem, którym chce, abyśmy żyli. Żył realnie i prawdziwie, a jego słowa wskazują na coś bardzo ważnego, o czym właśnie chcę dzisiaj mówić. Drugi werset, wróćmy do drugiego wersetu tekstu, który dziś czytamy. Żal mi tego ludu, bo już 3 dni są ze mną, a nie mają co jeść. Żal mi tego ludu. Kochani, użyte tutaj słowo żal ma jakby 2 znaczenia. Po pierwsze, użyte tu słowo żal używało się w stosunku do kogoś, kto był bliski tobie. Do kogoś bardzo bliskiego. A po drugie, to słowo żal użyte tutaj w 2 wersecie również używało się w znaczeniu poruszenia do głębi serca. Czyli, krótko mówiąc, kocha ich i obchodzi go, co przeżywają. Jest poruszony do głębi sytuacją tych ludzi i nie jest mu ona obojętna. I to, co czuł Jezus wtedy wobec ludzi, czuje ich dzisiaj wobec nas, wobec Ciebie i mnie. Możemy się modlić: Panie Jezu, mój kochany przyjacielu, mój Boże, bliski mojemu życiu. Jego miłość się nie zmieniła. To, co czuł wobec biedaków, chorych, samotnych, ale i to samo, co czuł wobec faryzeuszy i hipokrytów, czuje dzisiaj. Dzisiaj Bóg czuje to samo. Jezus się nie zmienił. Tak też nie zmieniły się też i uczucia, które miał względem ludzi. Czy wiesz, że gdziekolwiek idziesz dzisiaj, w jakiejkolwiek sytuacji jesteś dziś w swoim życiu, możesz być pewny, że to, co się z tobą dzieje, nie jest Bogu obojętne. I przyzwyczailiśmy się do tego, że ewangelista stojący za kazalnicą mówi, że Boga obchodzi twoje życie, prawda? Przyzwyczailiśmy się do tego, że ja mówię tutaj, że Bóg cię kocha, martwi się o ciebie, chce dla ciebie jak najlepiej, chce cię błogosławić. I nasza chrześcijańska tożsamość na tym się rozwinęła i do tego przyzwyczaiła. Ja dzisiaj obracam to pytanie, czy ciebie obchodzi los innych? Czy obchodzą cię bracia i siostry? Czy wybierasz sobie gorsze, dając im lepsze? Czy ustępujesz im czasami miejsca? Powiem wam, że z całą świadomością uczę się tej lekcji w moim życiu, w wielu dziedzinach mojego życia i odkrywam coraz to nowe dziedziny, gdzie nawet nie widziałem, jakim egoistą jestem. I odkrywam dziedziny mojego życia, gdzie nawet nie zauważyłem, a myślę, że jeszcze jest wiele, czego nie widzę, nawet że czegoś nie widzę, o tak to powiem. Bóg cię kocha, ale czy ty kochasz innych? Bóg ma dla ciebie wiele współczucia. Czy masz dla innych? Bóg jest miłosierny. Czy jesteś miłosierny? Bóg ci odpuścił. Czy odpuszczasz innych? Innym. Współczucie, którego naucza Pan Jezus. To jest to, o czym dzisiaj mówię. Wiecie, czasami ludzie nie mają już siły iść dalej. I jest dla mnie taką radością, że kiedy się z nimi pomodlimy, że kiedy się z kimś pomodlę, porozmawiam, po nabożeństwie, odkrywają, że posilili się w duchowy sposób. Nie ma dla mnie lepszego świadectwa niż kiedy ludzie przychodzą do mnie i mówią: bracie, dziękuję ci za słowo, nawróciłem się ja czy ktoś przez to słowo. Nie wiem, nie ma dla mnie lepszej nagrody, nie ma dla mnie większej radości. Ile razy słyszałem, jak ludzie mówili, wiesz, nie miałem już siły, nie miałem nadziei, ale poczytałem sobie Biblię w domu, nabrałem otuchy i dziękuję braciom, że się o mnie pomodlili. Czy dzięki temu czy tamtemu pastorowi, który poświęcił mi czas, bratu i siostrze. Bo Kościół to nie tylko pastorzy. Zbudowałem się. Każdy, kto chodzi z Panem, kto jest chrześcijaninem dłużej niż miesiąc, wie, o czym ja mówię. Co możemy się nauczyć od Pana Jezusa odnośnie właśnie współczucia dla świata, patrzenia na innych ludzi z tego fragmentu Słowa Bożego? A więc chcę teraz powiedzieć pierwszą, najważniejszą lekcję. Jakby wejść teraz w ten temat dopiero. Pierwszą, jedną z najważniejszych lekcji dotyczących chrześcijańskiego współczucia i kochania innych ludzi jest to, że współczucie Pana Jezusa, Jego współczucie powodowało jakieś działanie. Jezus nie tylko się użalał nad kimś i go zostawiał, ale powodowało to jakieś działanie. Gdziekolwiek widać Pana Jezusa jako tego, który współczuje, który z płaczem patrzy na innych, również tam widać też Jego związek z działaniem. Jezus, obojętność polega na tym, że się nie działa. Jezus nie był obojętny. Zwróćcie uwagę, na przykład Ewangelia Marka, pierwszy rozdział opisuje nam takie spotkanie. I przyszedł do niego trędowaty. Z prośbą upadł na kolana i rzekł do niego: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, zaczął działać czy nie? Wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu: chcę, bądź oczyszczony. Litość i współczucie Pana Jezusa powodowało, że działał, że coś robił. Albo w innym miejscu Ewangelii Marka, w 6 rozdziale czytamy, a wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, a potem poszedł do domu. Nie, tutaj tak nie jest napisane. A wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza, i począł ich uczyć wielu rzeczy. Zaczął im świadczyć, zaczął ich nauczać. Takie było współczucie Pana Jezusa. Czego ich uczył? Co czynił? Odpowiadał im na cudowny sposób, na ich biedę, na ich potrzeby, na to, co sprawiało, że byli żałośni w Bożych oczach, że byli nieszczęśliwi. A więc to jest pierwsza lekcja, której uczymy się. Coś, co bardzo ważnego chcę powiedzieć do tej lekcji, to jest ważne jest, by nie przedstawiać ludziom, albo nie wiadomo co gorsze, nawet sobie samemu, Jezusa, który wie o wszystkich naszych problemach, no ale niestety na tym się kończy. Jakże żałosna, smutna byłaby Ewangelia, gdybym tylko mógł z tej kazalnicy powiedzieć: wiesz, Jezus wie, że masz potrzeby, no ale co On może zrobić? Jezus wie, że masz potrzeby, nie wiem, gin chłopie z głodu z tą świadomością, że Jezus wie, jak to trudno umierać z głodu. To nie jest Ewangelia. To jest jakieś monstrum wtedy. On wie i troszczy się. Tak brzmi prawda o Jezusie. On wie, troszczy się i kocha. I to jest Ewangelia dla zmęczonego serca. I w takie ślady mamy wstępować. Taką Ewangelią mamy żyć. Ja wiem, ja współczuję, ja kocham. Ja zacznę działać. Nie będę obojętny. I znam wielu wspaniałych chrześcijan, którzy są dla mnie przykładem, nawet na tej sali, którzy widzę, jak działają z miłością dla innych ludzi, dla dzieci, dla młodzieży, dla dobra Ewangelii. Litość i współczucie, przyjęte jedynie jako fakt i nastrój serca, Biblia nazywa martwą wiarą. Jeżeli litujemy się i współczujemy, ale na tym się kończy. Biblia mówi, że jest to wiara martwa. Biblia jasno nam mówi o martwej wierze i o samym żalu bez działania. Jakub o tym bardzo wprost pisze i mówi: jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie się, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Ile warta jest wiara pełna pobożnych życzeń. Chyba tyle samo, co po prostu jakieś, nie wiem, życzenia świeckie. Ludzie czasem przysyłają sobie kartki wszystkiego najlepszego. Łatwo jest powiedzieć, gorzej dać. Ile warta jest wiara, która tylko życzy ci, pastorze, błogosławieństwa, ale sam sobie radzi. Albo ja zadzwonię do przyjaciela, do pastora, on mi powie: no, ja ci życzę błogosławieństwa, radź sobie sam. Na co mi taka wiara? Na co mi ktoś taki? Po co mi to? Także często wierzący ludzie podają sobie: no niech cię Pan Bóg błogosławi. Jak chcesz, żeby mnie Bóg błogosławił, to daj mi kawałek Twojej miłości. Pomódź się o mnie, wesprzyj moją służbę, albo powiedz, jak ja mogę się pomodlić o Ciebie, wesprzeć Twoją służbę. Niech nasza wiara zacznie żyć. Bo właśnie taka postawa, że przychodził głodny brat, a ktoś mówił, no idź się chłopie, gdzieś ogrzej, znajdź sobie jakieś miejsce. Taka postawa pozbawia ludzi szacunku do Kościoła i do Bożej miłości. Taka postawa się jest zgorszeniem wśród słabych ludzi. Jezus uczy nas też drugiej lekcji, że widzi potrzebę i potrzebującego i nie rozdziela jakby tego. Zobaczył tłum i było mu żal i zaspokaja widoczną ich potrzebę. Widzi potrzebę, ale też widzi tych, którzy są w potrzebie, jako jednostki, jako ludzi. Widzi na przykład tych, którzy mają potrzebę i widzi, kim są. Widzi faryzeuszy w 11 wersecie. Ich potrzeba nigdy nie zostanie zaspokojona. Wyraźnie dzisiejszy fragment Słowa Bożego się kończył i nie dostaną żadnego znaku, bo ich motywy są złe. Nie dalej jak wczoraj w rozmowie z jednym bratem powiedziałem bardzo ważną rzecz, którą zrozumiałem w trakcie mojej służby. Że Bóg bardzo patrzy na motywy. Że nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak ważne w naszych modlitwach są motywy. Wiecie, na przykład oczywiście ja i Andrzej zaczniemy się modlić 20 tysięcy złotych. Ale on będzie się modlił, żeby nakarmić dzieci, na przykład z biednych rodzin i zaprosić tu. A ja będę się modlił, żeby sobie kupić najnowszy komputer. Bo chcę pokazać innym, że mnie stać na najnowszy komputer. Gdzie Bóg patrzy na motywy. Jeśli moje motywy będą egoistyczne, to chociaż proszę o to samo, nie otrzymam tego samego. Podobnie jest, kiedy my jako rodzice wychowujemy nasze dzieci. Czy nie patrzymy na motywy naszych dzieci, z którymi do nas przychodzą? Czy nie liczą się motywy? Czy naprawdę patrzymy tylko na sam fakt tego, że proszą? Patrzymy na tego, który prosi. I to jest druga ważna lekcja. My też powinniśmy patrzeć na tych, którym udzielamy naszego współczucia i miłości. Nie dalej jak w ostatnie święta, w tym okresie, kiedy wszyscy sobie dawali prezenty, ludzie sobie obdarowywali się, obdzielali się paczkami, prezentami, znaleźliśmy z żoną przedziwną paczkę w naszym domu, świąteczną, owiniętą w jakiś dziwny papier, krzywą, koślawą. Moja żona podniosła, rozpakowała ten świąteczny prezent. W środku była kartka, na której był koślawo narysowany kwiatek i jej stara gumka do włosów. To było wszystko, co nasz 3-letni syn uznał, że warto dać na święta mamie. Czy myślicie, że moja żona poszła do niego i mówi, słuchaj chłopie, no ja myślałem, że co najmniej wiesz, gdzieś do jakiejś desy pójdziesz coś mi kupić. Albo mi kupisz jakąś perfumę. Co ty mi to starą gumkę do włosów dałeś? Jakieś kwiatki mi tu rysujesz. Coś takiego byłoby barbarzyństwem. Liczą się motywy. Bóg patrzy na to, co możesz mu dać. Bóg patrzy, jak go kochasz. I Bóg patrzy, jak kochasz innych. Bóg patrzy na to, kim naprawdę jesteś. Jakie są twoje motywy? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać, to nędzne są motywy, kiedy mówimy im, będziemy się modlić, ale tak naprawdę mówimy to dlatego, że nic innego nie chce nam się zrobić. Jak łatwo jest powiedzieć człowiekowi, będę się o ciebie modlił. Jak trudno naprawdę zrozumieć, czym jest prawdziwa modlitwa. Jezus uczy nas, że widzi potrzebę, widzi tego, który potrzebuje i patrzy na motywy. To jest bardzo ważne. Świat dziś, nie patrząc na Bożą łaskę, ma do Boga pretensje, że Bóg nie daje tego czy tamtego. Ale chcę wam powiedzieć, Bóg was ukochał. I jeśli Jezus jest waszym Panem, a wasze motywy są dla chwały Bożej, Bóg chce was obdzielać. Dla świata oprócz miłosierdzia, łaski, Bóg nie zamierza przecież błogosławić tego świeckiego systemu, żeby mu się dobrze powodziło. Pan Jezus przyszedł nieść tutaj Ewangelię. Pan widzi twoją i moją potrzebę, widzi twój ból i troskę i widzi też twoje i moje serce. I myślę, że przyszedł w chrześcijaństwie wielu z nas taki czas, aby przestać ciągle mówić tylko o tym i pocieszać się tym, że Bóg mnie kocha, ale zobaczyć na to, że Bóg chce mnie użyć do kochania innych. Że Bóg chce mnie użyć do kochania innych. Może czasem myślisz, jak ja dotrwam do następnego miesiąca? Jak sobie dalej poradzę? Chcę ci powiedzieć, Bóg ma ludzi. Bóg ma dość ludu w tym mieście. Bóg ma dość miłosierdzia. Ale też przyszedł czas, abyś się rozejrzał wokół. Pan Jezus, kiedy patrzył na te głodne tłumy, mówi, a jeśli rozpuszczę ich głodnych do domu, ustaną w drodze, a przecież niektórzy z nich przybyli z daleka. Kolejną lekcję, którą widzę, Bóg nie chce, abyśmy ustawali w drodze. I chce to pokazywać swoim uczniom, chce pokazywać tym, którzy za Nim chodzili. Pan widzi, ile już przeszedłeś, wie, że bez Jego posilenia nie dasz rady iść dalej. I Bóg bardzo chce nam dać posilenie i światło na dalszą drogę. Czy nie mamy dzisiaj tutaj wspaniałego czasu na tym miejscu? Tak jak wczoraj, aby otwierać się na Boże działanie, aby prosić, Panie, chcę być człowiekiem według Twojej drogi. Ucz mnie kochać innych ludzi. Ucz mnie widzieć coś więcej niż siebie samego. Jak bardzo chcę oglądać takie właśnie Boże cuda w moim życiu, gdy zobaczę, że zaczynam bardziej kochać innych. Współczucie Pana Jezusa jeszcze na czymś było oparte, czego się uczę nadal wpatrując się w ten fragment Słowa Bożego. Współczucie Jezusa było oparte na Jego osobistych przeżyciach, a nie na tym, co przeczytał. Jezus nie chodził do jakiejś księgarni, nie naczytał się teorii. Jeśli naprawdę nauczysz się kochać ludzi, to nauczysz się tego chodząc z Jezusem. Słowo Boże mówi nam, że Jezus doświadczał głodu, kiedy pościł 40 dni. Doświadczał smutku, łez, samotności, zła. Doświadczał korupcji. Na sobie samym tego doświadczał. A list do Hebrajczyków mówi nam wielką prawdę o naszym arcykapłanie. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współdziałać ze słabościami naszymi. Lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Takiego mamy Jezusa. Takiego mamy właśnie Pana. Wczoraj mówiłem o Nim jako o arcykapłanie, bez którego nie ma błogosławieństwa. A dziś mówię o Nim jako arcykapłanie, który nas rozumie. Ale nie rozumie nam po to tylko, żeby nam było dobrze, ale żebyśmy my uczyli się współczuć i rozumieć innych. Co teraz mamy zrobić? Co teraz zrobić z tym, czego nauczał nas Pan? Zacząłem się zastanawiać, kiedy przygotowywałem ten wykład. Właściwie, gdy dotarłem do tego miejsca, to jak gdyby powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć. Co teraz z tym niby miałbym zrobić? W jaki sposób mam z tym kazaniem wejść teraz w życie i zmienić, nie wiem, moje miasto, mój hełm, wasze Jastrzębie, czy skąd jesteście, swoją służbę? Dla każdego, kogo obchodzi Słowo Boże, Biblia nie pozostawia nas bez wiedzy, w jaki sposób mamy to zrobić, co teraz zrobić z tym Słowem. Dla każdego, kogo obchodzi Słowo Boże, chcę teraz dać kolejną niesamowitą lekcję Bożej mądrości. Jeśli chcemy wstępować w ślady Jezusa, bo takie jest biblijne chrześcijaństwo, Słowo Boże mówi w pierwszym liście Piotra, na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Jeśli chcemy żyć takim chrześcijańskim życiem, to nasz tekst Ewangelii Marka nie tylko nam mówi, że Pan Jezus, że było mu żal, nie tylko uczymy się z tekstu Ewangelii, że Jezus nie tylko współczuł, ale działał. Jego współczucie powodowało jakieś działanie i nasze współczucie nie jest prawdziwe, dopóki nie powołuje nas do działania, nie powoduje działania. Pamiętam, jak pracowałem jeszcze w więzieniu i kiedyś pastor Giorok poszedł i ja czekałem chyba z 45 minut w samochodzie na niego. I on w końcu wrócił, bo ja coś poszedł kupować. Ja do niego mówię, człowieku, gdzie ty byłeś? 45 minut tu stoję i czekam na ciebie. A on mówi, słuchaj, czekanie to najprostsza robota. Jak się tego nie nauczysz, nic ze mną nie będziesz mógł zrobić. Czekanie, mówi, to jest najprostsza robota, jaką mam dla ciebie. Przyglądnij, że cię o więcej poproszę. On mówi, a nie wszyscy umią czekać. To jest najprostsza robota. I musiałem się tego nauczyć. I uczyłem się u boku człowieka, który nie dał mi do ręki łopaty, i nie tłumaczył mi, że zmęczyć się to jest sztuka, ale który dał mi Ewangelię, świadectwo Ewangelii i pokazał mi, że przynieść owoc na chwałę Jezusa to jest sztuka, a nie tylko się umęczyć. I teraz jeśli my chcemy wstępować w ślady Jezusa, jak już powiedziałem, takie jest biblijne chrześcijaństwo, to Ewangelia Marka mówi nam, co uczynił Pan Jezus dalej z tym wszystkim. 5 werset, zobaczcie, naszego fragmentu. I zapytał ich, ile macie chlebów. Nie poprzestał na współczuciu. Jezus rozpoczyna działanie i rozpoczyna naukę dla nas i dla nich. I zapytał ich, ile macie chlebów. Oni zaś rzekli 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi i wziąwszy te 7 chlebów i podziękowawszy, łamał, dawał uczniom swoim, by kładli przed nimi i kładli przed ludem. Mieli też kilka rybek i pobłogosławiwszy je kazał i te kłaść przed nimi. Co tutaj Jezus zrobił? Chcę wam powiedzieć, to jest niesamowita mapa duchowego życia. Słowo Boże mówi, że On mówił, On brał, błogosławił, łamał i dawał. I tak to leżało przed ludem, aby mógł brać. Jaka niezwykła duchowa mapa. Mówić, brać, błogosławić, łamać i rozdawać. To jest to, co Bóg chce zrobić z naszym życiem. To jest to, co Bóg chce zrobić z twoją i moją służbą. To jest to, o czym chciałbym teraz przez kilka minut powiedzieć. A więc Jezus po pierwsze mówił, potem to brał, błogosławił, łamał, dawał i w ten sposób usługiwał ludziom. Wiecie, to jest ważne oddanie się Jezusowi w tym miejscu. Jeśli chcemy być błogosławieni i jeśli chcemy być błogosławieństwem dla innych i używani przez Boga, musimy się oddać w Jego ręce. Bez reszty. Nawet jeżeli to, czym jesteś, to jest bardzo mało. Błogosławieństwo Pana Jezusa spocznie na tobie. I kiedy Jezus pobłogosławił, podziękowawszy, łamał i dawał. Chcę powiedzieć teraz coś bardzo ważnego. Nie możemy być w pełni używani przez Boga, jeżeli nie pozwolimy, żeby z naszego życia Jezus mógł brać, błogosławić, rozmnażać, łamać nasze życie, nasze plany, nasz czas, to czym jesteśmy i dawać to tam, gdzie to chce dać. To jest lekcja, jaką wyciągli najwięksi misjonarze. Jeśli będziecie czytać o wielkich, świętych ludziach, to jest jedna z największych lekcji, jakie się uczyli, że Bóg bierze ich życie, że Bóg błogosławił ich życie, a potem to życie łamał, rozdawał i ubłogosławiał wielu. Czasem boleśnie doświadczamy tego łamania, ale tak powstawały właśnie wielkie opowieści o szlachetnych mężach i kobietach bożych. Takimi byli ci, o których dzisiaj tak bardzo lubimy czytać. Teraz jest w modzie książka Człowiek z nieba. Wszyscy czytają, wszyscy się zachwycają. Chwała Bogu. Ale musimy się czegoś nauczyć, czytając te i inne opowieści. Wcześniej była modna książka Bruszko. Wszyscy się zachwycali misjonarzem. Jedna z moich ulubionych zresztą książek, Bruszko. Ale za każdym razem widziałem tą samą zasadę, że człowiek kładł się przed Panem i powiedział, bierz moje życie. Używaj moje życie, rozdawaj moje życie. Dionizy, biskup Aleksandrii, żyjący w trzecim wieku, opowiada o pewnym bardzo ważnym historycznym momencie Aleksandrii, a mianowicie o potężnej zarazie, która miała miejsce w Aleksandrii. Zaraza ta przeszła zaraz po wojnach, które miały tam miejsce. I była jedną z potężniejszych zaraz i morów tamtych czasów. Umierali ludzie tysiącami wtedy. I wyobraźcie sobie teraz, przenieście się w waszej wyobraźni. Wyobraźcie sobie tragedię zarazy, śmierć. Śmierć panuje wszędzie, na ulicach, życie ludzkie i godność nie mają żadnej ceny. Trupy walają się wszędzie. Kim był wtedy był? Czego nauczyłbym się od Jezusa, jeśli chodzi o współczucie? Pozwólcie, że teraz coś przeczytam. Przeczytam wam fragmenty kronik z III wieku, właśnie z Aleksandrii, napisanych ręką Dionizego, biskupa Aleksandrii z III wieku. Cytuję, czytam kroniki. Większość naszych braci okazało lojalność i miłość i nie oszczędzali się w pomocy innym podczas zarazy, opiekując się chorymi, nie myśleli o niebezpieczeństwie i z radością oddawali swe życie, gdy sami ulegali zakażeniu chorobą od swego bliźniego. Umarło wielu, którzy opiekowali się innymi, aż do ich całkowitego wyzdrowienia, biorąc na siebie ich chorobę. Straciliśmy najlepszych z braci, prezbiterów, diakonów i pracowników. Rodzaj śmierci zależy od siły wiary i pobożności w każdym razie. Ich śmierć porównywalna jest z męczeństwem za wiarę. Służyli chorym świętym, myjąc ich, zamykając im oczy i usta, przebierając w czyste ubrania, często na drugi dzień doświadczając takiej samej usługi. Poganie postępowali odwrotnie, odrzucając chorych z najmniejszymi objawami choroby i uciekając od swoich ukochanych. Nawet wyrzucano umierających na drogę, nie chowano ciał zmarłych ze strachu przed chorobą, lecz i tak przy wszystkim tym nie udawało się im zachować życia. To, o co chodziło, to nie było życie. To, o co chodziło, to było świadectwo i o godność bycia chrześcijaninem. O umiejętność posiadania serca, które szuka czegoś więcej niż tego, że Bóg mnie kocha, niż poczucia bycia kochanym. Nigdy nie będziesz czuł się do końca kochany, jeśli nie nauczysz ty się kochać innych. To jest wielki problem. Dzisiaj psychiatria i psychologia wytężają się, jak pomóc ludziom, którzy nie mają poczucia własnej wartości, którzy nie czują się kochani. Ja wierzę, że przepis Jezusa jest najlepszy. Współczuć aktywnie, kochać aktywnie, miłować innych i oczekiwać, że jeśli posieję miłość, to będę zbierał co? Miłość. Nie możesz siać egoizmu i oczekiwać, że będzie rosło tak, jakbyś posiał miłość. Ten cytat bardzo mnie poruszył. Od razu pierwsze, co mi przyszło do głowy, kiedy przeczytałem ten cytat. Wiecie, kiedy go zacząłem czytać, to byłem pewny, że na koniec będą jakieś cuda, że pewnie pouzdrawiają tych chorych. Tak sobie myślałem i byłem bardzo zdziwiony, kiedy zobaczyłem, że właściwie chodziło o męczeństwo, a nie o historię z happy endem. I od razu pierwsza rzecz, jaka mi potem przyszła do głowy, kiedy czytałem to w pewnej książce: Panie, a gdzie myśmy Cię widzieli głodnym? Gdzie myśmy Cię widzieli chorym, nagim? Kiedy byłeś w więzieniu? My mamy tyle spraw, tyle wrogów, tyle załatwień, że czasami nie możemy zwyczajnie oddać się Jezusowi na Jego służbę. Bo tyle spraw aktywnie załatwiamy, że nie mamy czasu kochać innych. Pewnego razu pewien człowiek mocno mnie zranił. I nie mogłem sobie poradzić z tym zranieniem w moim życiu. Czułem, jak wpływa na moją służbę. Czułem, że o niczym innym nie umiem mówić, tylko o tym mówię. Czułem, że tym żyję, że po prostu pożera mnie to. Aż pewnego razu czytałem rozważania, które napisał pisarz angielski Henry Wadsworth. I pewne słowa bardzo mnie dotknęły. Zobaczyłem, że ten człowiek, Bóg mu pokazał, jak patrzeć na swoich wrogów, a ja tego nigdy nie umiałem. I modliłem się, żeby Pan zmienił moje serce. Wiecie, co on napisał w stosunku do swoich wrogów? Posłuchajcie uważnie. Niesamowity cytat. Powiedzcie sobie na ścianie, jak macie problem z wybaczaniem innym. Jeśli tylko moglibyśmy poczytać sekretne historie naszych wrogów, w każdej z nich znaleźlibyśmy smutek ludzkiego życia i cierpienie rozbrajające każdą wrogość. Gdybyś tylko chciał oczami Jezusa popatrzeć na tych, którzy Cię nienawidzą, to byśmy mieli lepsze zrozumienie tego, dlaczego On mógł powiedzieć: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Gdybyśmy popatrzyli poza nienawiść, poza gniew, poza przekleństwo i słowa i zobaczyli czasem samotne, bojące się, ginące w bólu serce, łatwiej by nam było wybaczać. Pamiętam, że gdy jeszcze przed laty, dawno temu, dzisiaj, jak przez mgłę to pamiętam, odwiedzałem jako kapelan cele więzienne w Rosji. Kiedy strażnik mnie wpuszczał i pytał, kiedy przyjdzie, ja mówiłem, przyjdź za 2-3 godziny. I zamykał za mną zamek i czasami w celi było 4, czasem 3, a czasem tylko 1. Miałem problemy ze zrozumieniem, dlaczego ci ludzie zrobili to, co zrobili. Siedziałem czasami z człowiekiem całkowicie rozbitym, złamanym, który dzielił się sercem jak na talerzu ze mną i nie mogłem uwierzyć, że jest w nim tyle zła. Dlatego, że Bóg sprawił, że mogliśmy patrzeć poza nienawiść, ponad nienawiścią i dzięki temu ludzie zaczęli się nawracać. pozwolić się łamać. Brał, błogosławił, łamał i rozdawał. To jest scenariusz życia dla misjonarza. Scenariusz życia dla tego z nas, kto chce być świadkiem Pana Jezusa. Pozwolić się łamać przez rozczarowanie światem, krytykę, kpiny. Doświadczałem tego w ostatnich latach nieraz. I wiem, że wielu z was tego doświadcza. Jakże często jesteście ranieni niesłusznie. I zadajemy sobie pytanie. Kiedy mnie poraniono niesłusznie, poszedłem do pewnego starego pastora, który jest takim moim przyjacielem. Prawie codziennie ze sobą korespondujemy. Nawet dzisiaj między sobą pisaliśmy e-maile. I powiedziałem mu: pastorze, tak mi jest trudno, szkoda, że jesteś tak daleko, bo potrzebowałbym z tobą porozmawiać. Opisałem mu o sytuacji i pamiętam, w tamtych dniach on mi odpisał: nie zadawaj pytania dlaczego. Mówi: ja mam 64 lata i dalej zadaję pytanie dlaczego co do pewnych rzeczy. Powierz się w tym Jezusowi, nie mści się, nie odpisuj, nie odpyskowywuj, nie bluźnij, zamilknij i nie pytaj Boga dlaczego. Bóg wie dlaczego. A mnie było tak trudno, wiecie, ja jestem taki człowiek, jakbym poszedł, jakbym złapał. A on mi mówi: spokojnie. I zrozumiałem, że to jest początek zrozumienia czegokolwiek na temat misji. To jest dowód wielkiej ufności w Boże prowadzenie, w Bożą miłość i opiekę. I wiecie, mam taki przywilej stać tutaj z wami, ale chcę wam powiedzieć, nie stoję tu dzisiaj jako kaznodzieja, który stoi tutaj. I wiecie, ja jestem ten, co wie wszystko, a wy to... maleństwa jeszcze się dużo musicie nauczyć. Nic z tych rzeczy w moim sercu nie ma. Stoję przed wami i chcę wam powiedzieć, dzielę się dziś kazaniem o pewnej lekcji, której nawet sam się do końca jeszcze nie nauczyłem. Dzielę się czymś, czego właśnie się uczę. Czymś, co zaczynam kosztować i wiecie co, zaczyna mi to smakować. Zaczyna mi się podobać chodzenie za Jezusem, choć w czasie, kiedy jest trudno, to nie jest łatwo tak to przyjąć, ale... w czasie, kiedy jest, jak to powiedzieć, wiecie, w czasie, kiedy jest trudno, to nie jest łatwo się z tym pogodzić, o tak bym powiedział. Ale uczę się mieć Bożą ufność. Uczę się mieć taką ufność, że nasze życie Bóg może użyć, my nie musimy Go bronić. Czytałem kiedyś starą angielską książkę. I pewien szkocki polityk, w tej książce było jego świadectwo, działa się historia w 1661 roku i pewien szkocki polityk, który nazywał się James Guthrie, został skazany na śmierć za swoją wiarę w Pana. Książka o prześladowaniach Kościoła. Za swoją wiarę w Pana Jezusa Chrystusa zostaje skazany i czytałem tam jego mowę obronną, kiedy stanął w sądzie, kiedy sąd zapytał go przed wydaniem wyroku śmierci, czy ma jeszcze coś do powiedzenia. Liczyli, że może, nie wiem, może się wyprze tej wiary, albo może coś zmieni. I on coś takiego powiedział, ja to przepisałem, posłuchajcie. Przemyślcie dobrze, jaki zysk macie z przelanej mojej krwi. Moja krew, więzy i odrzucenie będą jeszcze głośniej zwiastować to przesłanie Ewangelii niż moja wolność i życie przez długie lata. I rzeczywiście tak się stało. Powiesili go w lipcu 1661 roku w Edynburgu. Zamordowali człowieka, który potrafił ich do końca kochać i współżyć. I on powiedział: zastanówcie się, co robicie, bo nawet jak mnie zabijecie, to moja miłość do Jezusa będzie świadczyć jeszcze przez długie lata. Pamiętam świadectwo pewnego Chińczyka, nie, Rosjanina chyba. Tak, to był chyba Rosjanin, którego na śmierć skazali. On podobne słowa powiedział do swoich oprawców. Mówi: wy już przegraliście. Bo jak mnie wypuścicie, to wszystkim będę opowiadał, że mnie Jezus uwolnił. A jak mnie zamordujecie, to wszyscy więźniowie będą wszystkim opowiadać, że do końca kochałem Jezusa. Wy już przegraliście. Zaczynam się, wiecie, uczyć lekcji o tym, że od Jezusa uczymy się nie tylko chodzić po wodzie. Od Jezusa uczymy się kochać ludzi. My lubimy mówić o uciszaniu burzy, o chodzeniu po wodzie, o cudach i znakach, ale najpierw musimy się uczyć kochać tak jak Jezus. Jezus rozdaje innym i kładzie przed nimi i takim chce, aby było nasze życie w Jego rękach. A gdy pobłogosławi i połamie, to kolejna lekcja, której się uczę w moim życiu, wyjdzie nam to na dobre, a przede wszystkim ubłogosławi innych ludzi. I to nie zawsze chodzi o takie połamanie życia, wiecie, że człowiek leży na temblaku, gdzieś tam w szpitalu i połamany. Bóg nie w ten sposób łamie. Bóg łamie nasze ja, nasze egoizmy. Każdy na przykład, kto ma coś wspólnego z zakładaniem zboru, służbą, bo akurat to jest moja dziedzina, prawda, o innych się nie wyrażam, bo nie jestem znawcą, ale na przykład ja wiem, jak to było tutaj założyć zbór w Ruptawie. Ja zresztą pamiętam te głosy, że kto tu przyjedzie na taką wieś, prawda? Kto tutaj przyjdzie? Ja wiem, co przechodziła ta rodzina, żeby to wymodlić, jak Bóg łamał, błogosławił i rozdawał. Ja znam wielu braci i pastorów, co do których wiem, jak świat mówił, co ty niepoważny jesteś, a Pan Jezus nic. Pan Jezus brał, błogosławił, łamał i używał. I dzisiaj tam są zbory. I to nie przyszło łatwo. Bo wiecie, to, co Pan daje w nasze życie, to, co kiedyś było nasze, jest błogosławione, połamane i uświęcone dla Jego wiecznych celów. I teraz mamy coś, co możemy innym dawać z wielką radością i przekonaniem, że niesiemy prawdę, a nie religijne frazesy. W różnym wieku do ludzi to dociera. Hudson Taylor, do niego to dotarło, kiedy był nastolatkiem. Stał się jednym z najbardziej znanych misjonarzy na świecie. Zdobył dziesiątki tysięcy ludzi dla Pana Jezusa, a pośrednio właściwie można powiedzieć, że nawet miliony. Jest jednym z najbardziej znanych misjonarzy na świecie. Chyba każdy, kto czytał książki o misjonarzach, spotkał się z jego nazwiskiem. Kiedy był nastolatkiem, kiedy jego rówieśnicy uganiali się za różnymi rzeczami, on spacerował po brzegu północnego morza i płakał, mówił: Boże, użyj mojego życia. I Bóg dał mu przywilej i łaskę usłyszeć słyszalny głos, którym Bóg mu powiedział, że jeśli będziesz się uświęcał, poślę cię do dalekiego narodu, który nie zna mojego imienia i użyję twojego życia. Poczytajcie sobie kiedyś życiorys Hudsona Taylora. Zobaczycie los człowieka, którego życie Bóg wziął, łamał, błogosławił i rozdawał. Jego życie całkowicie związało się z misjami i wcale wiele przez nie nie zyskał, patrząc na to materialnym okiem człowieka tego świata, a zyskał chwałę dla Pana Jezusa. I wiem, że Bóg to wszystko ma zapisane w swojej księdze. Widzicie, Pan Jezus jest współczujący i chce odpowiadać na twoje potrzeby i na potrzeby innych, ale jest czas, aby wielu z nas stawiało się przed Nim, do Jego dyspozycji, aby On błogosławił dla swojego celu. Dla swojego celu, może nawet przełamywał pewne sprawy, aby nas takimi kładł dla swojej służby. Wtedy nasze życie ma sens, a koniec to tak naprawdę dopiero początek nagrody. Pamiętam, był taki człowiek, nazywał się Thomas Godwin, kaznodzieja, który miał wielki problem. Niesamowicie bał się śmierci. Bał się, jak to będzie, jak umrze. Bał się, bo jego życie było nie w porządku. Ale potem położył swoje życie i wszystko, czym był, dla Pana. I jest niesamowite, że gdy czyta się jego biografię i czyta się ostatni koniec, końcówkę jego życia, kiedy już jako stary człowiek musi odejść, to przypomina sobie o tym strachu przed śmiercią, jaki przecież tyle lat mu towarzyszył, zanim Pan Jezus zmienił całkowicie jego życie. I w 1690 roku, kiedy on umiera, miał wtedy 79 lat, jego słowa ostatnie brzmią: ach, czy tak wygląda umieranie? A ja tak się bałem jako wroga tego uśmiechniętego przyjaciela. Czy to wszystko, czym jest śmierć? Tak może odejść człowiek, który oddał się Panu. Niewyczerpane są obławy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia na nowo, wielka jest wierność Twoja. A my chcemy wstępować w Twoje ślady. Amen. Chcemy się uczyć od Niego. Cóż, z tym chciałbym jakby dziś pozostawić Was, bracia i siostry. abyśmy uczyli się, że chrześcijaństwo to prawdziwe chrześcijaństwo. To coś więcej niż bieganie za tym, żeby mieć zawsze radosny nastrój i radosne życie. Dzisiaj ludzi się zwodzi i mówi się im, że chrześcijaństwo zawsze oznacza tylko radosne, fajne rzeczy. Nigdy nie spotkałem misjonarza, którego by Bóg użył, który by to mógł potwierdzić. Chrześcijaństwo oznacza radość, ale to jest Boża radość. Chrześcijaństwo oznacza wspaniałe przeżycia z Bogiem, ale wiele z tych przeżyć rodzi się w trudzie rezygnacji, w trudzie kładzenia się. Panie, bierz, błogosław, łam i używaj mojego życia tam, gdzie chcesz. Niech Pan was błogosławi.